Drodzy Państwo, 8 minut po północy, a w naszym studiu są dalej nasi goście, Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Torunia 056. Panie Andrzeju, to Pana doświadczenie walki o niepodległość i o prawdę w Polsce wiązało się także no, z takim doświadczeniem bardzo trudnym. Wielokrotne aresztowania, wielokrotne no, tutaj nawet w stanie wojennym, prawda, przebywanie i w różnych ośrodkach odosobnienia, prawda, mam na myśli tu konkretnie i więzienie i obóz internowania. No to było także i rozstanie, prawda, ze swoją rodziną. Jak pan patrzy na ten czas i na te doświadczenia?
No trudno mi odpowiedzieć. No w więzieniu to zamknęli, to nie było nic innego, tylko siedzieć i czekać, aż będą musieli wypuścić. Z więzienia napisałem taki gryps, że są dwie drogi. Albo stan wojenny, albo będzie tak źle, że stan wojenny będzie mógł być cofnięty, albo będzie tak dobrze, że stan wojenny będzie musiał być cofnięty. Oto szła walka w tym czasie. No a cóż, siedząc w więzieniu, to powiedziałem bezpiece na pytanie, czy po wyjściu zamierzam dalej prowadzić. Ja mówię, że na razie nie mam się co zastanawiać, dlatego że moje siedzenie w więzieniu jest najostrzejszą formą walki, jaką mógłbym podjąć. I to była chyba prawda. Te nasze lata spędzone w więzieniu nie były na marne, były dla reszty społeczeństwa jakby odpowiedzią, że są tacy, którzy się nie złamią.
A pani Anno, jak pani przeżywała ten czas?
Jak mam szczerze powiedzieć, to moment internowania, którego zresztą się spodziewałam, bo już mówiliśmy o tym, że stan wojenny, to, że nastąpi, myśmy myśleli, że to będzie się nazywało stan wyjątkowy, ale to kwestia tylko semantyczna. Nie było to dla mnie żadne zaskoczenie, prawda? I natomiast myśmy byli tak strasznie zmęczeni, że sam fakt, że w tej chwili właściwie nic nie muszę już robić, był w przeciwieństwie do innych osób, które zostały wyrwane z życia rodzinnego, z życia codziennego, ja to odebrałam jako coś w rodzaju no, takiej nieoczekiwanej przerwy w bardzo męczącej jednak pracy.
A czy był lęk o męża na przykład?
Powiem uczciwie, że w pierwszym momencie nie. To znaczy wiedziałam, że jeśli nastąpi selekcja na konstruktywnych więźniów i niekonstruktywnych więźniów, na tych lepszych i tych gorszych, to przyjdzie czas niebezpieczny. To znaczy wtedy wiadomo będzie, że po prostu różnymi metodami, różnymi sposobami będą ludzi łamać, będą ludzi jakoś starali się przeciągnąć na swoją stronę. I wtedy może być taki moment, że po prostu wtedy właśnie, kiedy ja się bałam, wtedy, kiedy miała nastąpić amnestia dla więźniów w 1984 roku. Że po prostu coś wykombinują, żeby jednak coś Andrzejowi zrobić, prawda? Nie wiedziałam, co wtedy się bałam. Ale początkowo nie. Myśmy byli w tej dobrej sytuacji, że wiedzieliśmy dokładnie i ja wiedziałam, że Andrzej nie będzie nic nigdy mówił i ja wiedziałam, że Andrzej nie będzie nic nigdy... Andrzej wiedział, że ja... Czyli byliśmy jak gdyby o siebie spokojni. No, nie mieliśmy dzieci, więc nie było tego problemu, który miały moje koleżanki w internie. One po prostu, szczególnie te koleżanki, które miały dzieci w takim niebezpiecznym wówczas wieku lat kilkunastu na przykład. To był niebezpieczny okres dla właśnie młodzieży w tym wieku. bo nawet kwestia tych bitew ulicznych, prawda, tych wszystkich demonstracji. Jak wyszłam z obozu internowania, to oczywiście chodziłam na te demonstracje i to dla powiedzmy ludzi młodych, chętnych do tego, żeby się, prawda, tutaj pokazać, wyróżnić. No rzeczywiście było to, można się było obawiać, matka zawsze się obawia o dzieci. I tym koleżankom bardzo współczułam. Były też takie próby, co bezpieka robiła i czego myśmy się bardzo wystrzegali jeszcze w czasach opozycji. Próbowała kłócić rodziny, próbowała napuszczać powiedzmy jednych na drugich. Pamiętam taki już bezczelny blef. Jedna z koleżanek w Gołdapi dostała telegram: rozwód w toku. Bo zwierzyła się nieostrożnie którejś tam widocznie agentce, że ma jakieś tam kłopoty rodzinne. Okazało się to blefem. Okazało się to po prostu taką metodą, znaczy jakimś. I to tutaj rzeczywiście bezpieka działała jak jakiś szatan dosłownie. No po prostu wykorzystywała każdą słabość, każdą jakąś... jak mówisz, Andrzej?
Trudności.
Tak, jakieś, żeby coś zamieszać. No myśmy nie mieli tego problemu i to w tym sensie było dobre.
Jest telefon, bardzo prosimy.
Ja bym do tego jeszcze dołożył jedną bardzo ważną rzecz, której ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, a mianowicie ciężar odpowiedzialności. Przecież na nas wszystkich działających w Solidarności co sekundę, co minutę myśmy czuli cały czas ten ciężar odpowiedzialności, no w zasadzie za kraj, bo od nieraz drobnych nawet wypowiedzi wiele zależało. I ten ciężar... Ja podziwiam ludzi, którzy się pchają do władzy. Władza to nie jest... to nie są flesze i fajerwerki. To jest ogromny ciężar odpowiedzialności, od którego człowiek uciec nie może. I w związku z tym jakby uwięzienie zwalniało od obowiązku podejmowania decyzji.
Jeśli Państwo pozwolą, jest telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, cieszę się bardzo, że Pana Andrzeja z Panią Anną tutaj słyszę. Andrzej z Warszawy, kłaniam się. Ja chciałem powiedzieć kilka zdań na temat wątpliwości co do uczciwości naszych przywódców podziemia. Pierwsza sprawa to miałem dużą wątpliwość, jak Wałęsa sam odwołał strajk, który miał być 31 marca 1981 roku. My byliśmy przygotowani, ja wtedy jako nauczyciel miałem iść do zakładu Kasprzaka. I nagle, to był taki dosyć duży entuzjazm. Mieliśmy naszykowane jedzenie, koce, byliśmy przygotowani i nagle taki wstrząs, że jednoosobowo tuż przed Wałęsa odwołał ten strajk. Ja wtedy powiedziałem, że to jest początek końca Solidarności. To jest pierwsza sprawa. Później jakieś dziwnie było w stanie wojennym, że jak miały być demonstracje czy 1, czy 3 maja, czy 11 listopada, to nagle pan Bujak został schwytany, pan Prasyniuk został schwytany, potem chyba Pinior jeszcze tam któryś po nim był. Jakoś to tak dziwnie się składało, że oni, po czynach ich poznacie. Nocna zmiana chyba wszystko wyjaśniła i aktualne wypowiedzi pana Frasyniuka, Bujaka, plus nieszczęście Polski, czyli KOR, czyli Czwórka, Michnik, Kuroń, Garemek Mazowiecki. Chcę przypomnieć, że jeszcze tak, ja tu do współczesności troszeczkę nawiązuję, zaraz do przeszłości jeszcze nawiążę. Jak Kwaśniewski odchodzi od władzy, to proszę zauważyć, że w kapitule przyznającej order Orła Białego był Skubiszewski, Mazowiecki, Geremek i Bartoszewski. I jeszcze była jakaś pani. To tak na marginesie. Jak po prostu ten korp wspaniale do tej władzy i się z tą komuną dogadywał. Jednocześnie przecież Wałęsa sobie przypisuje wszystko co naj. No ludzie, no przecież jak było 100 tysięcy szpicli, ubeków, tych co donosili nawet na członków swojej rodziny, no to podejrzewam, że 2-3 miliony nas codziennie było nafaszerowanych bibułą, tygodnikiem Mazowsze, tygodnikiem wojennym. Jeden z moich uczniów został szefem pokolenia, wydał chyba około miliona książek. Po oficynie Nowa prawdopodobnie druga ilość, 100 kilkadziesiąt tytułów, i to włącznie z książką Kaczmarskiego. Ja osobiście z drugą osobą, jako dwie osoby, chyba dlatego nie wpadliśmy w rocznicę powstania styczniowego, w 82 roku, 21 stycznia, mieliśmy swój powielacz. Wydaliśmy 6-7 egzemplarzy pętli, która była rozpowszechniana po szkołach i w Kasprzaku. A tutaj jeszcze w pierwszym egzemplarzu tego wydawnictwa dokonaliśmy analizy, co to jest stan wojenny, co to jest stan wyjątkowy i patriotyzm. Tym będę kończył, ponieważ w Konstytucji, w tej chwili się zastanawiają, czy Jaruzelski, stan wojenny i tak dalej. Przecież stan wojenny, zgodnie z Konstytucją, zgodnie z prawem, w tamtym czasie, w 81 roku, polegał na wypowiedzeniu wojny obcemu państwu. Natomiast stan wojenny na ograniczeniu praw i swobód obywatelskich, przy czym Konstytucja PRL nie przewidywała stanu wyjątkowego. W związku z tym już... Nie wiem, o czym ci prokuratorzy, sędziowie w sądzie mówią. Przecież po prostu stanu wojennego nie można było wprowadzić, tylko, bo polegał, jeszcze raz przypomnę, na wypowiedzenie wojny obcemu państwu. I tą puentą kończę. Jeszcze raz strasznie się cieszę z tego programu. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale jest ważne, co pan mówił o tym, jaką działalność prowadziła grupa, o której na przykład niewiele wiemy. I mnie się wydaje, że w tej chwili mamy taki dobry moment, może to właśnie budzi nadzieję na przyszłość, że my odzyskujemy jakby historię. Jest to w dużej mierze zasługa jednak IPN-u, trzeba przyznać, ponieważ dzięki właśnie ich wydawnictwom, dzięki ich badaniom, dowiadujemy się wielu rzeczy o historii najnowszej. I to nie chodzi tylko o tą agenturę, prawda? Bo to do tego czasami próbuje się sprowadzić rolę IPN-u. Ale tak poczynając na przykład od tych ostatnich wydawnictw, które przeglądałam, z tych, które IPN wydaje, wyszedł wielki atlas o działaniach o podziemiu tym zaraz powojennym, prawda? I okazuje się, że cały mit wojny domowej upadł, prawda? Było to po prostu rozmiary oporu zbrojnego, który Polacy stawili okupacji ze wschodu, są dla wszystkich zaskoczeniem. Następna sprawa, na przykład Marzec 68. Przez lata całe byliśmy karmieni takim jakimś obrazkiem, że byli jacyś komandosi, prawda? No i potem byli studenci i chodziło, żeby...
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego.
Studenci oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego, ale aresztowany Michnik i Schleifer. No i prawda, a wszystko to jeszcze była jakaś akcja, prawda, ludzi pochodzenia żydowskiego i chodziło o to, żeby tych właśnie ludzi tego pochodzenia tam zgnębić i wysłać z Polski. Rzeczywiście te elementy wszystkie były w marcu, ale równocześnie...
Ale były po marcu.
Były po marcu.
To wystąpiło po marcu.
A dopiero w tej chwili z badań historyków wynika, że to był wielki ruch, który objął nie tylko młodzież robotniczą, właśnie studentów, ale również młodzież robotniczą, również w miejscowości nieuniwersyteckie. Myśmy w Gdańsku obserwowali zupełnie inny przebieg marca, bo w Gdańsku odbywało się to w ten sposób, że studenci zaprosili robotników na wspólny wiec i w Gdańsku główna bitwa marcowa rozegrała się między robotnikami ze stoczni idącymi na wiec na Politechnice, ale myśmy, a wiodącą uczelnią była Politechnika. Ale myśmy myśleli, że Gdańsk jest jakimś wyjątkowym. Teraz dopiero z dokumentów, prawda, z książek opracowanych o marcu,
po 40 latach,
wyłania się całkowicie inny obraz. Inny obraz wyłania się też Solidarności. Inny obraz dostaniemy, prawda, prawdopodobnie również stanu wojennego. I to jest, i mnie się wydaje, że to jest bardzo krzepiące, bardzo ważne, bo naród bez historii nie może istnieć, a ta historia była tak z jednej strony zalakierowana, z drugiej strony właśnie jakoś przedstawiona w jakichś barwach znowu zupełnie czarnych i nieprawdziwych. Poza tym jest taki ważny chyba element w tym wszystkim. Ja sądzę, że ludziom trudno było się przyznać, że daliśmy się oszukać. I to był też powód, dla którego nie bardzo chcieli przyjmować i może do tej pory nie chcą przyjmować pewnych faktów z historii, bo jakoś czują, że to wstyd dać się oszukać. Nie jest wstyd dać się oszukać. To jest, no niestety na
porządnego człowieka jest dość łatwo oszukać.
Tylko trzeba się do tego przyznać. No tak, no daliśmy się oszukać, bo po prostu wierzyliśmy naszym przywódcom, wierzyliśmy ludziom, którym zaufaliśmy. Zaufanie jest rzeczą właściwie dobrą. No tylko potem trzeba w jakimś momencie sobie to powiedzieć.
Znaczy oszukać się nie jest wstyd, ale dać się oszukiwać jest wstydem. I im wcześniej przyznamy się sami przed sobą i publicznie, że daliśmy się oszukać, że tkwiliśmy w kłamstwie, to dopiero od tego momentu możemy zacząć realizować jakby polskie cele.
No bo to jakoś człowieka czyni znowu wolnym. No jak powiedział Camus, być wolnym to móc nie kłamać, prawda?
Póki akceptujemy kłamstwo, to nie jesteśmy wolni, mimo że wydano tam odpowiednią ustawę.
No a poza tym jeszcze chodzi o to, żeby oddać sprawiedliwość tym ludziom, o których się nie mówiło, właśnie różnym grupom, które walczyły w czasie stanu wojennego, które były pomijane, bo jakoś tam nie mieściły się w głównej linii opozycji konstruktywnej, która przygotowywała się do porozumienia przy okrągłym stole. I tym ludziom, również tym wszystkim, którzy nie dali się zwerbować, nie, przecież w końcu tej agentury wydaje się nam, że było strasznie dużo, ależ o ile porządnych ludzi nigdy na żadne układy z bezpieką nie poszło.
Ale w Polsce było najmniej agentów procentowo ze wszystkich krajów tak zwanej demokracji ludowej.
Jeśli możemy, jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i bardzo serdecznie witam panią Joannę i pana Andrzeja Gwiazdów.
Cześć.
Ja dzwonię z Sulęczyna na Kaszubach, pochodzę z Gdańska, mam 52 lata. Tak się przedstawiam, bo chcę tak dorzucić dwa takie przyczynki do historii. Nie chcę mówić o dzisiejszych czasach, bo to jakby większość wie, ta większość, która widzi i obserwuje, wie, co się dzieje, co się działo rok temu, dwa lata temu, ale chciałbym potwierdzić to, co mówili tutaj państwo gwiazdowie o tym. Najpierw się odwołać do tego, co mówili przed północą o strajku sierpniowym, bo trochę działałem u dominikanów w duszpasterstwie w Gdańsku i mieliśmy takie spotkanie z panią Anią Walentynowicz i dokładnie pamiętam dzisiaj, jak ona opisywała zakończenie tego pierwszego strajku, czyli w sobotę 16 sierpnia, kiedy się zorientowano, że właśnie inne zakłady stanęły w solidarności ze stocznią i co teraz będzie, jak my pójdziemy do domu, że im zrobią krzywdę. I pani Ania Walentynowicz z panią Aliną Pieńkowską właśnie jeździły od bramy do bramy na wózkach akumulatorowych, żeby zawrócić stoczniowców, żeby jednak rozpocząć ten drugi strajk solidarnościowy, żeby obronić tych ludzi, którzy strajkowali, żeby z kolei pomóc strajkującym stoczniowcom. I tak się ten strajk właśnie przerodził w ten strajk właściwy, kiedy powstała Solidarność. I też chciałem powiedzieć dwa słowa o zjeździe Solidarności, pierwszym zjeździe, na którym miałem zaszczyt pracować jako pracownik, wolontariusz. Pracowałem w sekretariacie zjazdu. To był taki stolik, jak się patrzało w Oliwii na prezydium, po lewej stronie, tam przy prezydium, taki stolik, sekretariat zjazdu. Szefem tego sekretariatu był Sławomir Czarlewski. Ja tam byłem jednym z szarych pracowników, ale pamiętam, bo rozmawiałem też z delegatami na tym zjeździe, pierwszym zjeździe Solidarności, i pan, panie Andrzeju, był głównym w kuluarach, głównym kandydatem na z tego co pamiętam, to już było dawno temu, na przewodniczącego związku, jak były wybory, ale rozmawiałem z delegatami z Małopolski, z Krakowa, ze Śląska i wszyscy oni mówili tak, jeżeli w kuluarach rozmawiałem, jeżeli nie wybierzemy Wałęsy, tak nam powiedzieli w regionach, bo to byli delegaci z regionów na tym pierwszym zjeździe, delegaci z regionów, no z lokalnych władz Solidarności, jeżeli nie wybierzemy Wałęsy, tak nam powiedzieli w regionach, to nie mamy po co wracać do domu. I to było takie jakby już wtedy forowanie Lecha Wałęsy na tego jakby jedynego przewodniczącego, forowanie gdzieś tam pewnie też i w mediach sprytnie komunistycznych. I no niestety to poszło w tą stronę i później po zjeździe Solidarności miałem przyjemność pracować i zaszczyt jako pracownik biurowy w Komisji Krajowej u bezpośrednio w pokoju z Grzegorzem Grzelakiem. To tyle. Ja chciałem powiedzieć jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tą pracę dla Polski. Państwa taką właśnie w czystości, w prawdzie, w niezłomności, nie pod zaszczyty, tylko dla Polski.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
No potwierdza pan właściwie no to, co...
To znaczy widział to samo, co my. Znaczy wspólnie widzieliśmy to samo. Niestety można powiedzieć, że wszyscy patrzyli i widzieli zupełnie coś odwrotnego.
No nie wszyscy, jak się okazuje.
No nie wszyscy. Ale wielu było takich, co widziało coś odwrotnego, ale rzeczywiście na zjeździe była taka atmosfera, że kilku starych chłopów, robotników twardych płakało, bo oni podjęli się w regionie, że oddadzą głos na Wałęsę, a tutaj się po raz pierwszy z nim zetknęli i płakali, co ja mam teraz zrobić, ja ludziom obiecałem, ja im przysiągłem, że będę głosował na Wałęsę, a przecież nie mogę.
I mamy kolejnego rozmówcę, prosimy bardzo.
Tak, witam szanownych gości w studiu.
Ja
mam takie pytanie do pana
Gwiazdy,
czy
możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Ryszard Zopola. Panie Andrzeju, pan jest opozycjonistą, ja też jestem jakimś opozycjonistą z czasów Solidarności pierwszej, jak pan to podkreśla. Pan się teraz angażuje, nie wiem od kiedy, ale w atakowanie Lecha Wałęsy jako agenta ubowca i tak dalej. Proszę pana, czy pan sobie zdaje sprawę, że na przykład Sowiety są zainteresowane, żeby przyjmować takie postacie w Polsce jak Lech Wałęsa, niszczyć i upokarzać, proszę pana, oddzielać od narodu i tak dalej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan jest kojarzony z obcymi właśnie takimi, proszę pana, machinacjami wrogie narodowość polskiemu? Proszę pana, poza tym, pan jest w IPN-ie. Jana Pawła II już IPN próbował coś tam robić w związku z ojcem Hejmo. Teraz widzimy Lech Wałęsa. Proszę pana, no nie trudno się domyśleć, że następny w kolejce zdaje się ksiądz Jerzy. Proszę pana, czy pan, nie wiem, bo po 80. Proszę pana, Solidarność to walczyła też między innymi o to, żeby takie osoby jak pan Sęckiewicz czy Gontarczuk, proszę pana, po 89. roku prowadzili sklepy z bronią gazową, a żeby już, proszę pana, publicznie nie działali w Polsce. Ale i nie
przepraszam, przepraszam bardzo, to nie, to nie o to walczyła Solidarność, nie o to, żeby ludziom ograniczać prawo do prawdy i do wolności, tylko odwrotnie.
Proszę pana, trudno mi dyskutować z kimś, kto kłamie w każdym zdaniu. Po prostu kłamie pan w każdym zdaniu. Ani jednego zdania nie wypowiedział pan prawdziwego, natomiast wszystkie zdania są ukierunkowane. Jeżeli chodzi o Gontarczyka i tego, to najlepsze panu wystawia świadectwo, że jest pan, mam nadzieję, że to nie jest pana pomysł, tylko jest pan w dalszym ciągu manipulowany, ale to już pana sprawa, komu pan wierzy.
no widocznie niektórym jest wygodniej żyć w słodkim kłamstwie niż w gorzkiej prawdzie.
Nie, no akurat Cęckiewicza z nami, bo w czasie budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu Cęckiewicz jako uczeń szkoły średniej nie handlował bronią, tylko stał w nocy w pikiecie, żeby nie przepuścić tego reaktora do budowy.
Ale to szkoda komentować. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam
zawsze
serdecznie ojca Piotra na nocnym dyżurze i państwa tak dzielnie tutaj z nami będących państwa gwiazdów, z czego się bardzo cieszę i słucham państwa już od wystąpienia w telewizji. Trwam, ale nie sposób się dodzwonić, ale na szczęście dodzwoniłam się. Ja chcę trochę dalej sięgnąć, nie już o tych sprawach, o których teraz państwo mówią ze słuchaczami, ale ksiądz ojciec Piotr prosił, żeby podzielić się symptomami, powtarzam, nadciągających zmian. Otóż przeżyłam takie objawy nadciągających zmian, a było to w lipcu 1980 roku. Władze oświatowe wysłały mnie, między innymi oczywiście, na sympozjum literackie, które się odbywało w Gdyni. I tam na tym sympozjum myśmy poznawali sposoby pisania i tak dalej. Materiał był ciekawy. Szczególnie bardzo dobrze wspominam postać pana Hebanowskiego, dyrektora Teatru Antycznego w Gdyni. Był to człowiek, który myślał po polsku, choć nie bardzo mógł o tym wszystkim mówić. Byli też bardzo światli nauczyciele z Łodzi. I teraz nastąpiła taka sprawa, że w ciągu tego kursu każdy z nauczycieli piszących miał okazję wziąć udział w konkursie własnego wiersza. Miałam przygotowany wiersz, który pisałam w Warszawie, ale nie ośmielałam się tego wiersza przeczytać, gdyż on zupełnie odbiegał od programu. Myśmy musieli pisać w sposób laicki z uwzględnieniem naukowego światopoglądu. A wiersz był taki. Stanął przede mną człowiek, ofiara chaosu, ręce miał związane, na piersi zawieszono mu napis Homo sapiens, wołano memento mori, o wiecznej śmierci pamiętaj. Szli na obrożach mędrcy, a inni krzyczeli, oto bałwochwalcy wiedzy. Potem zagrała orkiestra, obębniano zgon miłości. Wielu zasłaniało się maskami, każda według szablonu, według wyznaczonej miary. Zza masek krzyczano różne hasła, śpiewano litanie do polityków i filozofów, tłumy klaskały. Wywracano ziemię, przestawiano bieguny, zbędne istnienia wyrzucano za orbitę, przy akordach detonacji bomb ogłaszano stwórców. Ziemia jęczała, a oni się mianowali. Grano hymn szatanów, ludzie konali. Wyły wiatry, pękały opoki, morza opuszczały odwieczne głębiny, nastąpiła brzydota spustoszenia. Wtedy zjawiła się ona, niechciana miłość. Oczywiście wiersz był absolutnie uderzający, jak widać z treści, prawda, w te wszystkie szlachetne zamiary marksizmu, ale chęć wystąpienia z tym wierszem była u mnie silniejsza niż strach, że mnie wyrzucą z tego kursu, który był wcale sympozjum, które było jednak tam, były dobre konferencje, odczyty, no i oczywiście morze. I o dziwo, kiedy ja ten wiersz przeczytałam, nikt mnie nie wyrzucił, nikt nie okazał, nie było żadnej dyskusji, żeby ktoś zabrał głos, a była dyskusja zaraz po przeczytaniu wiersza. Była cisza. No więc się cisza przed burzą, a potem rozpoczęło się sympozjum. Mieliśmy jury bardzo takie dostojne i mądrych ludzi i ogłaszają ten, prawda, miejsca. Myślałam, że się przewrócę, kiedy wyczytano moje nazwisko jako jedno z pierwszych. Nagroda. Pierwsza czy druga, już nie pamiętam. Więc to było dla mnie ogromne zaskoczenie. I to jest właśnie ta zapowiedź nadchodzących zmian. Czuło się, to był lipiec, 80 rok, a przecież tuż Solidarność miała powstać, wcale nie rozumiałam, co się dzieje. I po prostu czuję potrzebę dania świadectwa, że w powietrzu wisiało już zorganizowanie Solidarności i tego wszystkiego, prawda, co było. W pierwszej, w drugiej części była zaśpiewana piękna pieśń o kwiatach na Placu Warszawskim, o tych kwiatach, krzyżach układanych z kwiatów. Bardzo to przeżywałam. Jest taka książka Stan wojenny, materiały autobiograficzne opracowania. To opracowało Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w 2004 roku. I w jednym z wspomnień, tam jest bardzo dużo ciekawych i tragicznych wspomnień ludzi, którzy w więzieniu byli aresztowani. I tam ja również napisałam swoje wrażenia właśnie z układania tego krzyża. Te wszystkie rzeczy, o których ja tutaj mówię, to położyły się jakimś takim wspaniałym, ale również i tragicznym piętnem na naszych wspomnieniach. My ciągle, choć mamy już nie naście, kilka razy naście lat, my jesteśmy ciągle pokolejem pierwszych zrywów Solidarności. Nie mówię o dalszych sprawach, bo dużo było na ten temat mowy, ale te pierwsze rzeczy to był, tak jak cudem jest Radio Maryja, tak cudem była Solidarność. Jest to ta nić przewodnia naszej polskości i naszej chrześcijańskości, naszego chrześcijaństwa. Także cieszę się z tego, że Państwo jesteście z nami, ale chciałam powtórzyć za jednym z Panów, który powiedział, że dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy zrobili tyle zła, nie zostali oczyszczeni, nie zostali przez naród wzięci do odpowiedzialności dla ich własnego nawet dobra. Przecież w dalszym ciągu komuniści siedzą w rządzie, siedzą w Sejmie, siedzą w urzędach, panoszą się na wszystkie strony i gubią Polskę, a my czekamy, aż minie kadencja. I to jest po prostu jakieś niezrozumienie, to co wczoraj właśnie w Ameryce, w Częstochowie amerykańskiej mówiono, że my po prostu, tak jak biskup Frankowski powiedział, że ciągle nie mamy świadomości. Zagubiliśmy się jako naród i zaczyna się nas porównywać z cyganami, prawda, z ludźmi. Ja nic nie mam przeciwko cyganom, ale schodzimy na takie bardzo niskie, prawda, podesty, a naród przecież ma taką wspaniałą historię, więc my odpowiemy przed historią Polski za to, że siedzimy cichutko, jakby się nic nie działo, a Polska po prostu ginie. Najpierw była Moskwa, a teraz wiemy co. Unia Europejska, która na pewno nie myśli o Polsce. Strasburg, prawda? Berlin. Więc oby się nie powtórzyło Ribbentrop-Mołotow. Przepraszam za przydługie rozmowy, ale no jak już tyle dzwoniłam, to już muszę coś powiedzieć. A kobiety zawsze muszą dużo mówić. Dziękuję ojcze, że mi ojciec nie przerwał.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No więc wydaje mi się, że tu odpowiedź nie jest znowu aż taka skomplikowana. Po prostu nie tylko odebrano nam historię, ale nam historię zafałszowano. od lat 20, a w zasadzie od 30, żyjemy w kłamstwie, które narzucono nam kłamstwo. Myśmy się temu kłamstwu nie potrafili oprzeć, nie potrafiliśmy go przynajmniej jako społeczeństwo, jako naród nie potrafiliśmy rozszyfrować do tego stopnia, że przez długi czas ludzie, którzy usiłowali pokazać prawdę, byli traktowani jako wrogowie, no tak jak mieliśmy poprzedniego, prawda, dyskutanta, który mówił, że demaskowanie przeszłości Lecha Wałęsy to jest interes służb sowieckich, a służby sowieckie mają kopię dokumentów na wszystkich agentów, dlatego że w komendach wojewódzkich SB sporządzano 3 kopie archiwów. Jedna zostawała w województwie, drugą przekazywano do Warszawy, a trzecia nie wiemy, gdzie trafiała, ale możemy się domyślać, jeżeli chodzi o tamte służby. A spodziewam się, że jeśli przez kilka lat w Moskwie można było kupić kilo plutonu, co wystarcza na zbudowanie bomby atomowej za kilka tysięcy dolarów, to rolkę filmu z dokumentami o tajnych współpracownikach można było kupić za 0,5 litra wódki i mają to wywiady wszystkich państw. Tylko my mamy nie wiedzieć. Wszyscy wiedzą, tylko my mamy żyć w kłamstwie dlatego, żeby być bezbronni, no może nie tak drastycznie, ale jednak wobec układów podobnych do, czy idących w jakieś tam ślady paktu Ribbentrop-Mołotow, jak na przykład rurociąg, gazociąg, który ma omijać Polskę. I tutaj jest sprawa jakby pogrzebana. Mówi się, dlaczego straciliśmy wiarę w siebie, dlaczego straciliśmy godność, dlaczego nie potrafimy wyciągać wniosków. Nie potrafimy wniosków, bo żyjemy w kłamstwie. I dopóki z tego kłamstwa się nie wywikłamy, dopóki nie potrafimy dociec prawdy lub jeszcze gorzej, póki będziemy prawdę odrzucać, to nie ma dla nas przyszłości jako narodu. Mówią, że Polacy nie zginą. Zginęło w historii tysiące narodów, po których zostały tylko gliniane skorupki. A w każdym razie na pewno niezdolny do przeżycia jest naród, który toleruje zdradę. Bo nie obserwujemy w żadnej kulturze, w żadnej cywilizacji tolerancji zdrady, a przecież zdrajcy trafiają się w każdym ugrupowaniu, w każdej populacji, w każdym narodzie, ale nie przeżyły te narody, które zdradę tolerowały. I to samo nas czeka. Jeżeli będziemy tolerować zdradę, nie mamy szans międzynarodowej konkurencji żadnych. Jesteśmy z góry skazani na zagładę jako naród.
Andrzeju, ja, ponieważ to trochę zabrzmiało tak bardzo pesymistycznie, to ja chciałam jednak zwrócić uwagę na to, że Polacy mimo wszystko wśród krajów, wśród państw, narodów wchodzących w skład Imperium Radzieckiego wyróżniają się kilkoma naprawdę bardzo cennymi zaletami, które pozwalały i mam nadzieję, że pozwolą jednak wywikłać się z każdej biedy i przetrwać dobrze. Jedną z takich absolutnych uważam zalet to jest to, że Polacy mają niesamowitą zdolność do improwizacji, niesamowitą zdolność do wyszukiwania wyjść z sytuacji beznadziejnych, a poza tym możecie Państwo myśleć co chcecie na ten temat, ale ja uważam, że absolutnie nam pomogło przetrwać poczucie humoru. Polska była jedynym krajem w bloku sowieckim, w którym w czasach najgorszej komuny ludzie opowiadali sobie wspaniałe, cudowne dowcipy polityczne i nigdy nie dali sobie zamknąć ust. I na przykład podstawowa różnica między Polską a na przykład Rosją, znaczy no Rosją powiem, bo to chodzi głównie o tą część, prawda, rosyjską, w czasach no, stalinowskich polegała na tym, że tam jak człowiek trafiał do gułagu, to rodzina się go wypierała, wyrzekała i się o tym nie mówiło. Polacy nigdy nie dali sobie zamknąć ust. O tym, że ktoś z rodziny poszedł do więzienia, że to jednak się mówiło. To jednak nie było tak, że prawda, wszyscy żona się rozwodziła, a rodzina zapominała o tym, że kiedyś był taki członek rodziny u nich. A już żeby zakończyć to, może trochę śmiesznie, to pani tu zaczęła od wiersza. Mieliśmy takiego przyjaciela w czasie, może za dużo powiedziane przyjaciel, ale Jacka Bieryzina, poetę. On był, no związany był z opozycją, nie wiem, chyba z Korem. Więc on wyleciał ze studiów za wiersz, który miał zawierać takie słowa jak sierp, młot
i sztandar.
I napisał wiersz taki. Sztandar z sierpem i młotem w jednym stali domu. Sztandar sierpa młotem walił po kryjomu. I podobno został skreślony z listy studentów polonistyki, ale opowiadał o tym, jakoś niespecjalnie się tym przejmował. Więc ja myślę, że jednak tkwią w narodzie polskim pewne możliwości, pewne zalety. Polska właściwie w tej chwili jest jedynym krajem, który został tak dogłębnie spenetrowany tak została tu rozwinięta agentura, ponieważ w Polsce była najsilniejsza opozycja. I stąd my mamy taki problem. W NRD problem z opozycją to był taki, że jakiś dziennikarz przekazał jakiś artykuł na Zachód. No w Polsce ta opozycja miała zupełnie inny sens, inny charakter, była znacznie powszechniejsza i cała uwaga prawda, tych służb specjalnych skupiała się na tym, żeby tą opozycję zneutralizować.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem starą kobietą. Wierzyłam, że doczekam Polski, że będę szczęśliwa i moje dzieci szczęśliwie będą żyły w Polsce. Tak bardzo wierzyłam w Solidarność. Byłam takim szaraczkiem, który po troszeczku coś tam pomagał. Jestem w tej chwili rozczarowana, zawiedziona, zrozpaczona i załamana. Bo to, co się dzieje w tej chwili, to woła o pomstę do nieba. Nie o taką Polskę chodziło. Nie takich ludzi chciałam widzieć u steru rządu. To są tylko oszuści, kłamcy. Mało tego, niszczą naszą młodzież. Degenerują celowo. To jest jakaś światowa nagonka. Nie wiem. Nie jestem aż tak mądra, żeby to powiedzieć, ale jestem zrozpaczona, że moje dzieci musiały opuścić kraj, o który ja też walczyłam. Walczyłam w powstaniu warszawskim i później starałam się w ramach Solidarności jako ten szaraczek pomagać. Jako Radio Maryja błagam, róbcie wszystko, żeby ratować naszą młodzież, bo ona ginie. To jest pranie mózgów, to jest koszmar, co się dzieje. Dzwonię z Zakoła Polarnego, gdzie mnie na starość życie rzuciło, a mówi się, że starych drzew się nie przesadza. Musiałam się na tej kamienistej ziemi zaaklimatyzować po to, żeby pomóc dziecku. Z tego miejsca gorąco pozdrawiam Państwa gwiazdów. Nisko chylę czoło, ściskam ich dłonie. A Radiu Maryja z całego serca dziękuję, że mogę Was słuchać za pomocą internetu.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. Tak, nasza słuchaczka z Norwegii, z Trondheim. Taki głos trochę dramatyczny, prawda?
Tak, był to głos dramatyczny, ale wydaje mi się, że nie przesadzony. Ale nie był przesadzony. Całe to kłamstwo, które nam zafundowano, właśnie służy temu celowi. No przecież jest ostra konkurencja międzynarodowa i to, gdzie ludzie pozostaną bez pracy, jest w tej chwili walką między państwami. Nie o tereny jak kiedyś, żeby komuś urwać kawałek ziemi, ale o to, gdzie będzie praca, a gdzie będzie bezrobocie. I jest oczywiście niesłychanie dramatyczna sytuacja, że pracy poza krajem muszą szukać i młodzi, i starzy, a Polska jest najhojniej wyposażonym krajem w Europie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, a również o potencjał ludzi, bo przynajmniej do niedawna mieliśmy naprawdę doskonałe zespoły fachowców, doskonałych robotników, doskonałych inżynierów i przed zbudowaniem bogactwa przeszkadzała nam tylko władza sekretarzy.
Ojciec poległ na polu chwały, matka granaty trzymała w pierzynie. Ja na bibułę łzeczku sikałem, brat świąteczny zdobywał kasino. Wujków dwóch nie wróciło z oflagu, ciotka z robót wróciła z chorobą. Kuzyn w tundrze gdzieś życie postradał, dziadek swoje w 20 odrobił. Babki, bracia walczyli w legionach, dziadka, dziad pasał białe niedźwiedzie. I czym dalej historię rodzono, tak to właśnie się plesie i wiedzie. A pan mi mówi, panie kontrolerze, tym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec, a jakże siedział przed wojną za warcholstwo, za strajki i wiece. Pewnie nasi czerwoni patroni oprócz Boga go mają w opiece. Zdążył jeszcze we wrześniu być ranny, pod Modlinem wieś zowie się Kazun. Ledwo wrócił, powłócząc kulami, w konspirację się wpuścił od razu. Matka potem, gdy sama została, po guberni woziła gazetki. Mnie sąsiedzi karmili czasami zupą z pokrzyw kawałkiem marchewki. A pan mi mówi, panie kontrolerze, bym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Ojciec poległ na polu chwały, matka dostała ze 3 medale oraz rentę w portfelu tak starym, że pamięta nadzieję zuchwałe. Teraz wnukom kupuje pierniki w czekolado podobnej polewie. Czy się cieszyć takim smakołykiem? Sama chyba dokładnie już nie wie. Lecz pomimo 8 krzyżyka ma ambicję raczej zrozumiałą, żeby wnuki nauczyć wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały! A pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie panią Joannę i pana Andrzeja. Mówi Leszek z Kanady. Tak tylko dla małego przypomnienia to powiem, że byłem członkiem zarządu regionu gdańskiego i przewodniczącym Solidarności w Kwidzynie, w Lodzie w Kwidzynie. I pan Andrzej jeszcze przed stanem wojennym był u mnie w zakładzie, zresztą jechałem po niego samochodem do niego do domu. Jeszcze dla przypomnienia, to pamiętam, że jak jechaliśmy na zarząd, to zajeżdżałem czasami z autem naszym po niego i na śniadanie jedliśmy smażony chleb, bo pan Andrzej niczego w domu nie miał innego. A kiedy się go zapytałem, panie Andrzeju, pan nie je mięsa zupełnie, a on powiedział, mówi, panie Leszku, mówi, jak ja mam iść stać w kolejce o 3 w nocy, to ja wolę ten smażony chleb na potęgi. To gwoli przypomnienia. W każdym razie, jak zostałem wybrany do zarządu regionu gdańskiego, to byłem bardzo młody człowiek, miałem 27 lat czy 8. I muszę przyznać, że pan Andrzej był zawsze dla mnie przykładem. I jako uważny słuchacz, bo takim byłem chyba, słuchałem zawsze, co on mówił. I na przykład co się nauczyłem, to co dzisiaj zresztą powiedział już, że ze Zbecją się nie rozmawia. I chyba to mi się też udało. I za to mu też dziękuję, że nigdy nie udziwiałem się w żadne szaleństwa. I mogę być dumny, że właśnie tym człowiekiem, który spowodował to, był między innymi pan Andrzej Gwiazda. I nie chcę tutaj mówić już na temat pana Wałęsy, bo też mam z nim przykre doświadczenia z tamtego okresu jako członek zarządu regionu gdańskiego, ponieważ już tutaj ojciec prosił, żeby ten temat więcej nie poruszać. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że no przykre to wszystko, że tak się stało, bo tylko w tym wszystkim być dumny, że uczestniczyłem w czymś i to z takimi ludźmi właśnie jak pan Andrzej, który no zawsze trzymał się bardzo, bardzo prosto i dostojnie, nigdy nie zboczył i ja też to robiłem, robię to do dzisiaj. I miałbym naprawdę bardzo dużo do powiedzenia na wiele spraw z tamtego okresu, ale nie chcę zabierać czasu, bo na pewno wszyscy inni też czekają, żeby się dodzwonić. W każdym razie mogę tylko powiedzieć dziękuję bardzo za tamten czas i dziękuję, że są jeszcze tacy ludzie. I tak naprawdę dzisiaj, no wiele dzisiaj słuchałem i chcę tylko powiedzieć, że nie jest tak wszystko źle, jak to się przedstawia. I tylko potrzeba nam dużo pracy, zawsze tej pracy od podstaw. Tak jak już ktoś powiedział o Powstaniu Warszawskim, każdy ma swój okres powstania. Był okres powstania, my mieliśmy okres Solidarności, były jeszcze inne, wcześniejsze. I wydaje mi się, że nasza młodzież też dojrzeje do tego, że któregoś dnia zapyta się, dokąd zmierzamy, skąd my jesteśmy, jakie są nasze korzenie. Dlatego nie byłbym tak bardzo pesymistyczny, jak to niektórzy przedstawiają, ale wierzył, że mimo wszystko to dobro kiedyś weźmie górę nad tym, co się dzieje wokół, a no, dzieje się w tej chwili bardzo źle. Także chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić pana Andrzeja. Nie wiem, czy on sobie przypomina, jak był w tym lodzie w Kwidzynie. W każdym razie chciałbym bardzo podziękować i życzyć długich lat życia. I mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się, bo już tu pan Andrzej był w Kanadzie. Myślę, że jeszcze kiedyś zobaczymy się w Toronto, to będziemy mogli porozmawiać więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Leszku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak.
No, w zasadzie trudno komentować, ale uważam, że w tej chwili otwiera się przed nami droga do przodu. Droga do przodu, dlatego że dzięki pracy historyków i jednak 2 lata rządów PiS-u nie zostały zmarnowane i dalej owocują. To, że możemy się dowiedzieć prawdy co do podstaw kłamstw, w których nas pogrążono, jest również tego zasługą. I tu naprawdę nie chodzi o Wałęsę, ale Wałęsa jest zwornikiem tego kłamstwa. Ujawnienie prawdy o Wałęsie otwiera, to nie jest zakończenie etapu, to jest otwarcie zupełnie nowego etapu i zupełnie nowego etapu odbioru przez społeczeństwo, bo póki istniał ten kłamliwy mit, to on blokował i historyków, i blokował publiczność, opinię społeczną w odbiorze prawdy. W tej chwili złamanie tego, to jest tak jak w murze. Wystarczy wyrwać jedną cegiełkę i wtedy mur daje się rozkruszyć bardzo szybko. Ta cegiełka została wyrwana i można, nie ma sensu prowadzić sporu, czy to była najważniejsza cegiełka, czy nie, ale w każdym razie dziura już jest i wystarczy ją tylko poszerzać. Natomiast co do wspomnień, wydaje mi się, że trzeba historykom pomóc. Historyk to jest taki człowiek, który jeżeli nie jest napisany, to on tego nie widzi. To są ludzie profesjonalnie przygotowani do tego, żeby analizować to, co jest napisane. A więc apeluję do wszystkich, żeby swoje wspomnienia pisali. W tej chwili jest to ułatwione. Większość ma komputery, można na maszynie i można te dokumenty składać i w IPN-ie, i w oddziałach Biblioteki Narodowej, gdzie w dziale rękopisu wszystko jest przechowywane i wtedy historyk, jak zobaczy takie podpisane przez autora wspomnienia czy opowieści, to traktuje to jako źródło. To, że my pamiętamy. Ja chciałbym jeszcze powtórzyć jedno. My wszyscy wiemy wszystko, tylko nie umiemy sobie to poskładać. Ale chwała Bogu, mamy w tej chwili rzetelnych fachowców, którzy chcą to poskładać, tylko trzeba im to napisać.
Tak, mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Dzwonię z Toronto, Krzysztof mam na imię.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Tak, serdecznie się cieszę, że słyszę znowu państwa gwiazdów. Ja w 81 roku byłem obejrzany na trzecim czy czwartym roku socjologii w Poznaniu. Pamiętam też rolę pana Kulonia. Strajkowaliśmy w styczniu chyba już kilka dni i ja zostałem delegowany jako reprezentant Wydziału Nauk Społecznych na taki sejmik strajkujących studentów i na te nasze obrady przyjechał pan Kuroń, który dostał polecenie od Wałęsy, żeby spacyfikować nasz strajk. Powiedział nam wtedy pan Kuroń, że po prostu nas Zbecia tutaj zabije i szkoda naszej krwi, szkoda naszego uporu, że jest bezcelowy i tak pamiętam te rozmowy, chyba trwały dwa dni i tak nas udało się ta Kuronowi spacyfikować. Według mnie zrobił taką robotę wręcz po prostu SB wtedy, w 81 roku. Ale chciałem poruszyć, korzystając z możliwości właśnie na antenie, sprawy dwóch grup ludzi. Do dzisiaj nie możemy się doczekać lustracji Polonii, działaczy polonijnych. Jest bardzo wiele nazwisk, także tutaj w Toronto, które się pojawiają w aktach służby bezpieczeństwa już publikowanych. Te osoby tutaj często są na eksponowanych stanowiskach, na etatach, które są opłacane przez fundusze polonijne. Kiedy się ich konfrontuje, oni odpowiadają, że to jest przypadkowa zbieżność nazwisk, zbieżność dat urodzeń. No i te sprawy wydaje mi się, że należałoby wyczyścić. Coś drgnęło jeszcze za poprzedniego rządu. Mówiło się o tym, że będzie publikacja tych agentów tutaj wśród nas w Polonii. Jest bardzo dużo biznesów podejrzanych, osób, które przyjeżdżały z Polski, zakładały olbrzymie biznesy, kupowały nieraz po kilka budynków, nie wiadomo skąd. Dzisiaj są to bardzo często prominentni działacze polonijni. No, sprawa jest po prostu śmierdząca. Jest też druga grupa ludzi. Ja w latach 80-81 pisałem pracę magisterską, pół roku przebywałem w Anglii, poświęciłem na to dwie wakacje. Napisałem pracę o polskiej emigracji politycznej w Londynie. Z 21 grudnia obroniłem w stanie wojennym. Mój profesor się obawiał, że mnie aresztują. Antydatowali mi to na 11 grudnia tą pracę. Tak zostałem magistrem. później przyszedł stan wojenny. Ja byłem na studiach, byłem dowódcą plutonu w wojskowym studium na Uniwersytecie w Poznaniu. I nie bardzo widziałem swoją pozycję w Polsce. Wiadomo było, że pójdę do wojska. Więc no, nie czułem się, że będę tym, który będzie latał po ulicach z karabinami i pacyfikował wszystkie demonstracje. Ponieważ do Anglii jeździłem kilkakrotnie statkiem, więc ewakuowałem się z Polski statkiem z nieważnym już paszportem, konkretnie na Batorym, którego znałem dosyć dobrze od podszewki. Dwie godziny przed lądowaniem na redzie w Rotterdamie zostałem aresztowany. Nie wiem, kto mnie wsypał. Jedyną osobą na statku, która wiedziała, że jestem nielegalnie i która mnie dokarmiała, był niestety ksiądz, kapelan tego statku. Bardzo dużo młodych ludzi później spotkałem w więzieniu. Przysiedziałem w Gdańsku na Turkowie prawie cały stan wojenny, prawie do końca. Spotkałem bardzo dużo takich osób jak ja, które uciekały. Mnie wożono po Morzu Północnym jeszcze chyba cały tydzień, zanim mnie do Polski ściągnięto na pokładach różnych statków towarowych, jako aresztowanego wiceskiniera. Te osoby, które przekraczały nielegalnie granice i zostały złapane, nie mają prawa rehabilitacji. Większość tych osób podejmowała się wyjazdu z kraju z przyczyn politycznych, takich jak ja. Ja zostałem magistrem w takich okolicznościach, jakie opisałem. Miałem w zasadzie już bilet do wojska i ponieważ nie akceptowałem tamtej rzeczywistości, po prostu z przyczyn politycznych dałem nogę. Nie zostawiłem, nie miałem tutaj żadnej rodziny, nie miałem jeszcze żony, nie miałem dzieci, nie miałem żadnej odpowiedzialności takiej. Także ja uważam, że te osoby zasługują na rehabilitację, zasługują na wskazanie tych wyroków. Ja stawałem przed sądem wojennym, prokurator pan Tomaszewski, który w PRL-u, później już w tej Nowej Polsce w Gdańsku zajmował bardzo eksponowane stanowiska w prokuraturze wojskowej i w Ministerstwie Sprawiedliwości, o ile pamiętam dokładnie, żądał dla mnie na rozprawie 15 lat więzienia wtedy. Także to są te dwie rzeczy. Sprawa rehabilitacji tych, którzy byli skazywani w stanie wojennym za nielegalne przekroczenie granicy oraz lustracja Polonii. Serdecznie pozdrawiam panie Andrzeju i przełączam się już na odbiór.
No, pozdrawiam również. No, zaniedbania w sprawach rehabilitacji, przyznania racji są przeogromne. Na przykład w tej chwili wchodzi ustawa, która przyznaje rekompensaty działaczom niepodległościowym, społecznym, narodowym, ale tylko tym, którzy się dali złapać. A ci, którzy się nie dali złapać i przez cały stan wojenny się ukrywali, prowadzili działalność, drukowali, prowadzili działalność agitacji, nie dali się złapać bezpiecy, im nie przysługuje nic. I nie wiem, jeżeli nawet ukrywanie się i działalność podziemna może była mniej uciążliwa niż siedzenie w więzieniu, ale przecież to była przerwa w życiu rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym. To są lata wykreślone z normalnego życia. I o nich nikt dotychczas nie pomyślał, a było takich ludzi sporo.
Ja chciałam zwrócić uwagę na rzecz, która dopiero właściwie w tej chwili czasami dociera do świadomości opinii publicznej, że jednym z najgorszych następstw Okrągłego Stołu jest to, że my mamy ciągłość prawną z PRL-em. Czyli, że całe prawo PRL-u uważa się za prawo polskie obowiązujące de facto do dzisiaj. To znaczy, można dochodzić, prawda, czy rehabilitacji, czy nawet własności, tylko w takich sytuacjach, w których prawo perelowskie zostało złamane. A jeśli nie zostało złamane, jeśli ktoś naprawdę podważał ustrój na przykład, to mu się żadna rehabilitacja nie należy. Ludzie nie zwracali na to uwagi, bo wydawało się, że prawda, no, mamy zwycięstwo Solidarności, koniec komuny. A PRL de facto trwa w tym sensie niemal dosłownie. I to, to jest przyczyna bardzo wielu w tej chwili nieporozumień, bo ludziom się wydaje, że no przecież jeśli wtedy byłem, prawda, prześladowany, skazany czy w jakiś tam inny sposób represjonowany, to teraz trzecia RP to powinna automatycznie jakby unieważnić, czy jeśli to jest możliwe, jakoś też, prawda, zrekompensować straty. Ale to jest, można powiedzieć, no nasza wina, że to puściliśmy do okrągłego stołu. A ja przypuszczam, że jedną z przyczyn zachowania tej ciągłości to był dosyć, można powiedzieć, prozaiczny powód. Mianowicie chodziło o to również, żebyśmy ponosili odpowiedzialność zarówno moralną za to, co się działo w czasach komuny, i żebyśmy ponosili odpowiedzialność finansową, to znaczy o uznanie długów PRL-u za długi, które musimy...
Narodowe.
Za długi, które musimy spłacać jako długi zaciągnięte, prawda, przez państwo polskie, czyli przez naród.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Renata z Warszawy.
Prosimy, pani Renata.
Witam ojca prowadzącego i państwa gwiazdów. Mam zaszczyt słuchać audycji od początku, czyli w telewizji Trwam i Teraz. I chciałam dorzucić tylko jedną rzecz. Mój mąż wyjechał do Ameryki całkiem niedawno i dzwoni codziennie do domu i właściwie ma mi do przekazania tylko same smutne wiadomości, oczywiście o Polsce. Za każdym razem powtarza mi, mówi, słuchaj, Polska została strasznie, strasznie zniszczona. Z perspektywy Ameryki widać to najlepiej. Po prostu żyjemy w kraju, gdzie nie ma porządnych ludzi, a porządni ludzie, tak jak właśnie państwo gwiazdowie, niestety, ale no wiemy, jak się w tej chwili to wszystko dzieje. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Cieszę się, że jest Radio Maryja, że są tacy ludzie jak właśnie państwo, czyli prawdziwi Polacy i patrioci. Bo gdyby nie Radio Maryja i gdyby nie tacy ludzie jak państwo gwiazdowie, niestety, ale nasz los byłby naprawdę żałosny i bardzo opłakany. Cieszę się, że od samego rana mogę słuchać, mogę się modlić z państwem, znaczy mogę się modlić z radiem oczywiście. I no wlewacie po prostu w nasze serca jedyną nadzieję, jedyną otuchę, bo gdyby nie wy, życie nasze nie miałoby w ogóle najmniejszych perspektyw na poprawę losu. Także bardzo, bardzo się cieszę. Ściskam wszystkich państwa. Dziękuję bardzo. Kończę. Dobranoc.
No, dziękujemy za dobre słowo, ale wydaje mi się, że jest lepiej niż pani przedstawia. Ja uważam, że ludzi naprawdę godnych zaufania, ludzi porządnych i patriotów jest w Polsce bardzo dużo, może nawet znakomita większość, tylko stworzono nam takie warunki, że my nie możemy się porozumieć. Że to jest tak jak za komuny. Dopiero ten wielki strajk w 80 roku okazało się, że wszyscy myślimy tak samo. A dotychczas nie mogliśmy do tego 15 sierpnia 80 roku nie byliśmy w stanie się rozpoznać i jakby stwierdzić, że no wszyscy jesteśmy tej samej myśli. I mam nadzieję, że w tej chwili ujawnienie prawdy historycznej otwiera nam drogę znów do takiego porozumienia, żebyśmy zobaczyli, wyszli z tego, wtedy to można powiedzieć, czerwonego podziemia, czy czerwonego lochu na światło słoneczne, a w tej chwili to nie wiem, jaki kolor temu obecnemu przypisać. Ale w każdym razie znów jesteśmy w jakimś lochu i już widzimy światełko, widzimy, gdzie jest wyjście. Wystarczy tylko nie zamykać oczu i pójść w tym kierunku, poszukać prawdy.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Witam pięknie ojca. Witam również państwa gwiazdów, panią Joannę i pana Andrzeja. Dziękuję państwu, że podjęliście ten temat na antenie Radia Maryja. To już jest trzecia jakby część waszego wystąpienia. Słuchałam drugą, pierwszej nie słuchałam. Ja chciałam serdecznie i gorąco podziękować państwu za to, że pozostaliście państwo wierni sobie, wierni prawdzie. I chciałam dać świadectwo, jak ja przyjmowałam rodzącą się Solidarność. Byłam młodą żoną, młodą matką, miałam małe dziecko, się dwoje dzieci. I w tym czasie, w latach 80. nie pracowałam zawodowo. Kiedy nastał czas wojenny, no przeżyłam to jak miliony Polaków. Ginęli ludzie na Wujku. Represje, aresztowania, internowania. I właściwie cały ten okres późniejszy, kiedy nastał stan wojenny, czekałam, kiedy powstanie Solidarność. Moja ukochana Solidarność. Podjęłam pracę w roku 83, pod koniec. I czekałam cały ten okres. Wtedy, kiedy, pamiętacie Państwo, kiedy związki zostały rozwiązane, pierwsze związki, które zostały reaktywowane, to było OPZZ. Należałam do osób tych, które nie wstąpiły do OPZZ-u. Czekałam wszystkie lata do 89, kiedy została reaktywowana Solidarność. Nie miałam tej wiedzy, którą mieliście Państwo i inni ludzie, działacze Solidarności. Natomiast kiedy została reaktywowana Solidarność, zaczęłam tworzyć ją od podstaw, organicznie. Przeszłam wszystkie etapy tworzenia Solidarności, od komisji zakładowej, struktury i terenowe, i regionalne. I chcę podkreślić z całą mocą, że gdybym nie widziała sensu pracy w związku, chodzi mi o ochronę godności pracowniczej, praw związkowych, nie podjęłabym się tej pracy. Pracowałam całe 17 lat w związku. Dzisiaj jestem na emeryturze. I proszę mi wierzyć, widziałam wokół siebie wielu wspaniałych ludzi, którzy płacili za to, że pracują w związku. Pamiętam rok 92. Byłam już delegatem na zjazd krajowy w Oliwii. To było po puczu premiera Olszewskiego. Delegaci zaprosili między innymi i pana Romaszewskiego, senatora, i pana premiera Olszewskiego, i pana prezydenta Wałęsa. Było to w dniach 27-28 czerwca, w tamtym okresie. I zadałem również pytanie jako delegat panu prezydentowi. Dlaczego pan prezydent, między innymi, oceniłam jego jakby tą kadencję prezydencką i zapytałem się, dlaczego pan prezydent niszczy wszystko to, o co walczyła i czemu pozostała wierna po dzień dzisiejszy Solidarność. To jest udokumentowane. Moje drogi właśnie z panem Wałęsą się rozeszły w tym momencie. Ilekroć pan prezydent Wałęsa był zapraszany na Komisję Krajową, ja wychodziłam albo wcześniej, albo się mijałam z nim w drzwiach. Później, kiedy był prezydentem, kiedy zapraszał członków Komisji Krajowej do Belwederu, nigdy nie skorzystałam z tego zaproszenia. To tyle pokrótce mojej opowieści, ale dzwonię dlatego, że chcę powiedzieć, że nic się nie skończyło, że to nie jest tak. Ja nie dzieliłabym do końca tą Solidarność pierwszą i tą drugą, bo proszę mi wierzyć, bardzo dużo ludzi przystępowało w dobrej wierze do Solidarności, podejmowało ciężką pracę i płaciło za to swoim zdrowiem, wielu przypadkiem życiem, bo chcieli pomagać ludziom, czuli się potrzebni, chcieli się realizować, tworzyli coś wspaniałego, kontynuowali to, o co walczyła właśnie ta pierwsza Solidarność. Myślę tu właśnie o państwa, między innymi państwa gwiazdów. Potwierdzam również, że po tym puczu w 92 roku, kiedy został odwołany rząd premiera Olszewskiego, po zjeździe, czy w trakcie zjazdu, były takie kuluarowe rozmowy z działaczami z tamtych lat z Wybrzeża. i potwierdza się wszystko to, o czym Państwo mówicie. Między innymi o tym, że niestety pan Wałęsa chciał zakończyć ten strajk. Że tylko dlatego, że wiele zakładów było zdeterminowanych na wybrzeżu, że oni byli w trakcie jakby z tego strajku. Że przygotowali właśnie oni między innymi, te pozostałe zakłady delegaci przygotowali te postulaty, 21 postulatów. Wałęsa jakby nie chciał być wyrzucony jakby poza nawias tego wszystkiego. Dalej chciał trzymać jakby ster przywództwa Solidarności. Po prostu stanął na czele dalszego strajku, ale on widział zakończenie tego strajku. Nawołał wręcz do rozejścia się i jest to prawdą, co Państwo mówicie. Także dziękuję serdecznie, kłaniam się pięknie i życzę wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Pani, my nie mamy wątpliwości, że wśród ludzi, którzy zapisywali się do drugiej Solidarności, no jednak rozdzielam, wielu naszych znajomych próbowało, że jednak być może, no jak się zapiszą, to jednak jest Solidarność i oni tej Solidarności nadadzą pożądany kształt. I większość spotkała rozczarowanie, no a reszta przeszła na tamtą stronę. A jedni, znaczy, się rozczarowali, a inni przyjęli i pozostali i robią kariery. Ale przecież dołożono wiele wysiłku, ażeby zatuszować to, że to jest inna organizacja, że tylko jeszcze przypomnę, że w 1982 roku odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, którzy wydali werdykt, że Solidarność nie jest nazwą własną i każdy może jej używać. Czyli już w 1982 roku tworzono podstawy pod podmienienie Solidarności na organizację o tej samej nazwie. Potem z Akt Bezpieki, wiemy, były dwie akcje, kryptonim Klon i kryptonim Renesans, gdzie w podziemiu miano utworzyć podziemne kierownictwo Nowej Solidarności. Jest ciekawa instrukcja. Do grup inicjatywnych nie należy tworzyć wyłącznie z TW. Celem uwiarygodnienia należy do nich włączać działaczy autentycznych działaczy Solidarności, a szczególnie tych o dużych ambicjach i lubiących pieniądze. Więc to a jeszcze można powiedzieć informacja kluczowa. Otóż na zebraniu w stanie wojennym, na zebraniu ministrów spraw wewnętrznych Układu Warszawskiego, w referacie generał Kiszczak mówi: jedynym celem prowadzenia stanu wojennego jest zmiana kierownictwa Solidarności. To jest w archiwum w Gałka, wschodnio-niemieckim. Ten tekst znalazł się na wystawie, którą Instytut Gałka przysłał do Polski. Ale wystawa ta została pokazana tylko w Katowicach bodajże i Krakowie, po czym została zdjęta i żadne inne miasto nie zgodziło się wystawić u siebie tej wystawy, dokumentów Stasi. No a jeżeli już, żeby być do kompletu, pamiętamy, było sławny mecz między Wałęsą i Miodowiczem, nazwany mecz Solidarność OPZZ, na którym Wałęsa złożył następujące deklaracje. Nowa Solidarność będzie zupełnie inna niż ta w 1981 roku. Do Nowej Solidarności wejdą zupełnie nowi ludzie. Jesteśmy gotowi pracować za miskę zupy. No i
No i tak wyglądały, można powiedzieć w skrócie, przygotowania do stworzenia Solidarności, którą usiłowano społeczeństwu przedstawić jako bezpośrednią kontynuację, a w zasadzie tożsamą z tą organizacją pierwszą, ale dla zapewnienia tego, co mówił Kiszczak, odpowiedniego kierownictwa, Solidarność po 89 roku tworzono w ten sposób, że Wałęsa dawał kwit, polecenie do organizowania Solidarności w regionach, czyli w województwach. Posiadacz takiego imiennego kwitu zgłaszał to wojewodzie, wojewoda mu przydzielał lokal i uznawał za władzę związku, a taki mianowany następnie mianował przewodniczących komisji zakładowej. Czyli było to dokładnie odwrotnie jak w 80 roku, gdzie Solidarność była tworzona całkowicie od dołu, tutaj była robiona od góry.
A przynajmniej kontrolowana od góry.
No wyznaczenie odgórnie władcy w zasadzie, to powiedział Szeremietiew kiedyś w Gdańsku, chyba w kościele świętej Brigidy, że lew postawiony na czele stada zajęcy może z nich zrobić stado lwów, ale zając postawiony na czele stada z lwów zawsze zrobi z nich stado zajęcy.
Odbierzmy następny telefon. Prosimy bardzo. Słuchamy. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się.
Kto mówi?
Darek z Warszawy.
Proszę bardzo, panie Darku.
Czy mogę zadać pytanie państwu gwiazdom?
Oczywiście. Jest pan na antenie.
Szanowni państwo, mam dwa pytania. Pierwsze... czy i na ile pierwsza Solidarność, choćby pierwsza Solidarność, była inspirowana przez Służbę Bezpieczeństwa i powstanie? I drugie pytanie, trochę pozornie odległe od pierwszego. Czy państwo, na zdrowy rozsądek, wierzycie, że agent Bolek, tak jak się go opisuje, mógł być agentem w 1970 roku, później, lat parę po tym, kiedy zgodził się na współpracę z bezpieką, dystansował się od służb bezpieczeństwa i potem jego wielki comeback powraca ponownie jako protektor lewej nogi. Znaczy mówiąc krótko, czy nie mamy do czynienia tutaj z czymś takim jak agent wpływu zakamuflowany?
Oczywiście wersja, czy koncepcja, czy hipoteza, że Wałęsa zerwał współpracę z bezpieką, po czym stał się wrogiem tejże bezpieki i systemu i bezpieka na to nie zareagowała ujawnieniem jego przeszłości, jest koncepcją zupełnie absurdalną. Ja uważam, że w 76 roku Wałęsa został przewerbowany z agenta operacyjnego, czyli agenta donosiciela, na właśnie agenta wpływu, który miał być może już wtedy za zadanie stanąć na czele ruchu robotniczego, gdyby taki powstał lub był planowany. Natomiast jego zerwanie było kamuflażem tego przeniesienia. Proszę Państwa, agent wpływu to jest tak cenny nabytek służby, że służby bardzo pilnują, ażeby nie został zdekonspirowany. Agent wpływu jest znacznie cenniejszy od donosiciela. Czy w ogóle jest nieporównywalnie bardziej szkodliwy. 1000 donosicieli nie jest tak niebezpiecznych jak jeden agent wpływu. Więc jest kwestia, czy archiwa zostały sfałszowane. Ja uważam, że są nieprawdziwe, ale nie sfałszowane. Ja się skłaniam do tego, że Wałęsie kazano odegrać scenę zerwania współpracy, a przemawia za tym fakt, że w 1978 roku dawni oficerowie prowadzący próbowali odnowić z nim współpracę. To świadczy, że byli święcie przekonani, że Wałęsa naprawdę współpracę zerwał. A Wałęsa na to zareagował ogromnym zdenerwowaniem, ręce mu się trzęsły i w końcu krzyknął, że on zadzwoni do kogo należy. Czyli do nowych szefów. Dlatego, że w bezpiece istniała twarda zasada, że przed werbunkiem musieli sprawdzić w innych departamentach, czy dany osobnik, kandydat na agenta nie jest już zwerbowany. Żeby werbunki nie mogły się krzyżować. Czyli jeżeli tamci nie sprawdzili i proponowali Wałęsy, wierzyli święcie, czyli ci oficerowie nie sfałszowali dokumentów. Oni zaś ulegli manipulacji z góry.
Ja się chciałam ustosunkować do pana pytania, czy pierwsza Solidarność była inspirowana, tak jak zrozumiałam to, czy pamiętam, jak pan to powiedział. Mnie się wydaje, że w roku 80 chyba musiała być jakaś niezgodność w decyzjach władz, ponieważ strajki, które toczyły się wówczas przez Polskę, były, myśmy odnosili wrażenie, że one są z jednej strony inspirowane, a z drugiej strony bardzo szybko gaszone. Bo rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. Kto nie zastrajkował, to dostawał dość szybko jakąś podwyżkę. Tak było w tych strajkach w Lubelskim czy w innych miejscowościach. Bardzo możliwe, że władze inspirowały wówczas jakieś rozruchy, ponieważ w gruncie rzeczy w systemie PRL-owskim, w systemie komunistycznym, nie, z braku możliwości zmiany kierownictwa, zmiany władz metodami demokratycznymi, metodą wyborów, posuwano się do jakichś takich właśnie historii, że wywoływano lud na scenę, były jakieś rozruchy, coś się działo, no i musiał ustąpić, prawda, Gierek, musiał ustąpić Gomułka. Nie było właściwie innej metody zmiany ekipy rządzącej. I bardzo możliwe, że również strajk w Stoczni Gdańskiej przez sam fakt zwolnienia Ani Walentynowicz, co było jawną prowokacją wobec wolnych związków zawodowych, szerzej mówiąc wobec załogi Stoczni Gdańskiej, intencją władz było wywołanie tego strajku. Natomiast nawet jeśli tak to było, a wszystko wskazuje na to, że tak, to potem to, co powstało, powiedzmy rozmiary tego ruchu, na pewno już nie były w intencji prowokatorów. Dlatego wydaje mi się, że zawsze w takich sytuacjach trzeba szukać zarówno działań autentycznych, spontanicznych, w jakichś procesach sterowanych, procesach wywoływanych, jak i doszukiwać się również należy wpływu jakichś spisków, jakichś inspiracji, prawda, w procesach całkowicie autentycznych. No tak to się przeplata w historii. Nie ma, ktoś zresztą teraz ładnie powiedział, że wprawdzie nie wierzy w teorię, spiskową teorię dziejów, natomiast wierzy w praktykę. I to wydaje mi się jest dosyć taki bon mot, ale chyba prawidłowy. I co się stało właściwie w Solidarności? Można powiedzieć, że wywołano społeczeństwo na scenę i to społeczeństwo w odpowiednim momencie nie chciało z tej sceny politycznej zejść. Zadomowiło się tam na dobre i były ogromne trudności, mimo że kierownictwo było w dużej mierze spenetrowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest to tylko dowód, powiedzmy, na to, że organizacja autentycznie demokratyczna jest dosyć trudna do sterowania, jest dosyć kłopotliwa. Można łatwo sterować tymi strukturami, w których coś odbywa się w kuluarach, prawda? Natomiast jeśli coś odbywa się zawsze z otwartą przyłbicą na forum publicznym, no to sterowanie tym jest znacznie trudniejsze. I to historia Solidarności to pokazała.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Anna z Warszawy.
Szczęść Boże, Pani Aniu.
Ja chciałam o jedną rzecz zapytać, ale jeżeli chodzi o te strajki sterowane, to muszę powiedzieć, że było bardzo łatwo sterować tymi strajkami, jeżeli one były sterowane. Może oni przesterowali to wszystko, bo Polacy bardzo chętnie uczestniczyli w tych strajkach i naprawdę już chyba mieli dosyć tej komuny i rządów Rosjan, bo to była faktycznie, to była okupacja. Mi się wydaje, że w 90 roku to niestety popełniliśmy pewien błąd, że, a po 90 roku też, że w sposób oczywisty i jasny nie powiemy, co to był PRL, jaki to był ustrój, jaka to była Polska. O pewnych rzeczach jasny sposób mówić, że był to kraj okupowany, była to kolonia, w gruncie rzeczy to imperium się rozsypywało i już nie mogło funkcjonować na pewno ze względów ekonomicznych w taki sposób. Ale ja chciałam zapytać Państwa, bo Państwo byliście, w końcu Komisja Krajowa analizowała pewną sytuację, miała różnego rodzaju raporty, bo przecież wszystkie komisje zakładowe przesyłały pewne informacje. Bo teraz jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy na przykład z tych opracowań pani Staniszki są różne rzeczy, że już w 70-tych latach, no komuniści, zresztą to się stało w Chinach w 77 roku, stwierdzono, że ten ustrój nie ma sensu, prawda? I pod nadzorem partii w Chinach rozpoczęła się zmiana ustrojowa. I do tej pory trwa zresztą. Bo Solidarność to tylko, właściwie prawdę mówiąc, te 21 postulatów to hamowało plany partii zmiany ustrojowej w jakiś sposób. Ale czy Państwo się orientowali, że partia już ma inne plany ekonomiczne oczywiście, bo to KGB na pewno przygotowywało jakąś tam zmianę, transformację, bo ta transformacja się zaczęła w latach 80. też w Rosji, prawda? Już zaczęła się prywatna inicjatywa, tam Chodorkowski i tak dalej, te Abramowicz i tak dalej, inni, Czubajs, prawda, zaczęły się prywatne jakieś firmy, więc to było sterowane. Czy Państwo się orientowali w tym, że już coś się dzieje też i po tamtej drugiej stronie, że jakieś tam zmiany oni szykują?
Wie pani, że w 80 roku oczywiście nie orientowaliśmy się. Znaczy, widzieliśmy wpływ władzy, widzieliśmy zmiany, natomiast, bo w końcu to, o czym pani mówi, to, że już wtedy szykowano się do perestrojki. To przekonanie jakby zdobyliśmy później. I ja się całkowicie zgadzam, uważam od dawna, że perestrojka zaczęła być realizowana prawdopodobnie co najmniej od 70 roku.
Może planowana raczej realizowana.
Może planowana. Dlatego, żeby przekonać cały aparat KGB, że z obrońców zbrojnego ramienia komunizmu mają się naraz przekwalifikować na likwidatorów tego komunizmu, to była sprawa bardzo, bardzo delikatna. I oczywistą rzeczą jest, że Solidarność, jeśli była przez system pomyślana jako jakieś swoje pole działania, no to okazała się niesterowalna. Wyszło im dokładnie nie to, co trzeba. I podzielamy pani zdanie, że Solidarność być może wstrzymała perestrojkę. Z tym, że należy się liczyć, że opóźniając perestrojkę, Solidarność mogła zmienić bieg wydarzeń i doprowadzić do na pewno nieplanowanego pierwotnie rozpadu Związku Radzieckiego. jeżeli ktoś nam zarzuci taki ten, to chętnie się przyznajemy. No teraz co do 21 żądań strajkowych i postawy Solidarności. Wydaje mi się, że Solidarność, rozpatrując ją jakby w procesie upadku komunizmu, była tym sposobem czy narzędziem, które miało uchronić Polskę od tego, żeby komunizm nie zawalił się nam na głowę. Żeby nie zawalić tego komunizmu na siebie. No i niestety to nam się nie udało. Stan wojenny i działania, no trudno mówić zakulisowe, no działania i oddziaływanie na i społeczeństwo, i podziemne kierownictwo doprowadziły do tego, że komunizm zawaliliśmy sobie, pozwoliliśmy, żeby komunizm się nam zawalił na głowy. I mamy te skutki, które obserwujemy, to jest właśnie to. Komunizm zawalił się nam na głowy, no i nas mocno potłukł.
Ale jeśli mówimy o tym, kiedy były pierwsze symptomy, że w systemie komunistycznym jakby dojrzewa myśl o, lub plany dojrzewają dotyczące odejścia od teorii marksistowskiej, przejścia na gospodarkę, no trudno nazwać ją wolnorynkową, ale w każdym razie na inny system, to oczywiście pewne symptomy tego były, tylko trudno było powiedzieć, czy rzeczywiście to są tylko jakieś takie, czy to już jest jakaś teoria, znaczy jakaś akcja szersza. Bo ja pamiętam, że Michnik opowiadał nam o jakichś listach między partiami tak zwanej eurokomunizmu, czyli tych partii komunistycznych, które po wydarzeniach w Czechosłowacji w 1968 roku musiały dla zachowania jakichkolwiek wpływów musiały przynajmniej częściowo demonstrować niezależność od Moskwy. Bo jednak praska wiosna po prostu była taką ideową klęską doktryny Breżniewa. I to jest bardzo możliwe, że właśnie od czasów praskiej wiosny, od 1968 roku, komuniści już szykowali sobie miękkie lądowanie na wypadek konieczności demontażu systemu. I bardzo możliwe, że właśnie wtedy zaczęli na szerszą skalę zarówno inspirować opozycję, jak i pozyskiwać agenturę pośród opozycji. Myśmy pewne rzeczy nas zadziwiały, chociaż składając, prawda, te klocki jeden do drugiego, jeszcze niekoniecznie dochodziliśmy do tych wniosków, że zmiana ustroju się szykuje już na serio. Bo ja pamiętam w książce Miceckiego Kościół a Solidarność, autor cytuje list, który Lech Wałęsa napisał do księdza Orszulika, chyba, Zarłamowa. I tam był taki zwrot, który nas zadziwił. Mianowicie on, relacjonując swoją rozmowę z Cioskiem, powiedział, że Ciosek wspominał coś, że partia będzie nowa albo rozwiązana, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, ale ja mu powiedziałem, że mnie sprawy partii nie interesują. No byłaby to rzecz zdumiewająca. Być może rzeczywiście już wtedy Ciosek próbował się z panem Wałęsą podzielić jakimiś planami dotyczącymi nawet rozwiązania partii, prawda? Bo coś takiego znalazło się w liście Wałęsy, który przekazał chyba właśnie księdzu Orszulikowi.
Ale chyba w 86, czy na przełomie 87 raczej, kiedy w Polsce utworzył się PPS, Polska Partia Socjalistyczna, i no, niewielka liczebnie, i wystąpili do Międzynarodówki Socjalistycznej o reaktywowanie członkostwa przedwojennej PPS i wtedy otrzymali odpowiedź, że nie mogą ich oddać im tego miejsca, dlatego że miejsce po przedwojennej PPS jest przeznaczone dla partii socjaldemokratycznej, w którą przekształci się PZPR.
Czyli wygląda na to, że to była tajemnica Poliszynela, to, że szykuje się pierestrojka, tylko myśmy nie bardzo o tym wiedzieli.
Pierwsze doniesienia, właśnie listy Lapajety, ten gwałtowny ruch w systemie eurokomunizmu, korespondencji eurokomunistycznych przywódców z Moskwą, odbywała się cały czas na gruncie komunizmu. No natomiast pierestrojka miała, za celem pierestrojki było przekształcenie sekretarzy i pułkowników we właścicieli zarządzanego majątku, czyli był to jakby zupełnie inny proces i być może ci zachodni komuniści tego nie widzieli, natomiast wschodni komuniści na pewno byli powoli wtajemniczani, że szykuje się proces wielkiego uwłaszczenia nomenklatury. I jeżeli od tej strony spojrzymy na przygotowania, to Solidarność była dla pierestrojki śmiertelnym zagrożeniem. Bo tutaj w całej Polsce stały nieraz ulice pustych willi, bo ich właściciele przestraszyli się, że Solidarność dojdzie, odkryje przestępstwa przy budowie tych willi i woleli się stracić willę niż się do niej przyznać. Więc przy takim nastawieniu przechwycenie narodowego majątku przez nomenklaturę partyjną i służb tak zwanych byłoby niemożliwe. Żeby móc przechwycić ten majątek lub go sprzedać za odpowiednie łapówki, przy odpowiednich łapówkach, musiała być zniszczona pierwsza Solidarność, musiała być powołana inna organizacja, która używając nazwy Solidarność zamaskuje, prawda, i która ochroni ten proceder.
Znaczy mówiąc inaczej, chodziło o to, żeby transformację ustroju przeprowadzać od góry, a nie od dołu.
Może jeszcze zdążymy odebrać telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ciszę tylko radio.
Koniecznie.
Wojtek z Centralnej Polski mówi. Ja to chciałem się jeszcze odnieść do tej sytuacji, że 20 lat już mija. Codziennie przyczółki zdobywa Platforma Obywatelska, SLD i PSL. Czy ogranicza działalność pana Olszewskiego w weryfikacji wojsk WSI. Z drugiej strony Gazeta Wyborcza robi swoje. W internecie przeglądarki internetowe to samo. Radio Z, TVN. I po prostu chciałem się zapytać państwa, bo już tutaj można by było mówić o wielu rzeczach, ale już kończy się program. Co państwo myślą jako starzy opozycjoniści? Co w tej chwili robić, żeby wykorzystać państwa, pana senatora Romaszewskiego, pana Jarosława Kaczyńskiego, prezydentura Lecha Kaczyńskiego, panią Jakubiak, pana posła Cymańskiego i wielu, wielu innych świetnych ludzi do tego, żebyśmy się zjednoczyli i już przestali tracić czas i siły. Ja to myślę o jakiejś, oprócz poparcia dla PiSu, to jeszcze o jakiejś Radzie Starszych, w której wy byście zasiadali i my byśmy jako wyborcy sugerowali się waszym głosem, a jednocześnie, żeby no, nie rozwijać jakiejś fobii powstawania nowych partyjek, gdzie znowu się napchają kolejni agenci i znowu będzie ten sam kłopot, co z Ligą Polskich Rodzin czy Samoobroną. Ja mam taką prośbę, co teraz zrobić w tym stanie rzeczy, który jest, bo naprawdę ostatnio odwoziłem swoje dziewczynki, swoje córki, bo chciały sobie zarobić gdzieś na zachodzie na studia. W związku z tym to, co się dzieje na lotniskach, to po prostu jest totalne zwiewanie z Polski. No, mało czasu, w związku z tym już nic nie będę mówił, tylko proszę o odpowiedź. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Ja, wie pan, nie sądzę, żeby rozwiązania jakieś organizacyjne w takiej sytuacji były rzeczą właściwą. Po prostu nie wierzę w żadne rady starców ani innych mędrców.
Są to pomysły nie nowe. Myśmy wielokrotnie spotykali się, ale jest to pomysł dla przekonanych, prawda? Jeżeli część ludzi po prostu uzna, że nie uzna rady starszych, jeśli im się nie podobają, jeśli na przykład czytelnicy Gazety Wyborczej na pewno nie uznają, czyli nie będzie to jednoczące ciało, tylko będzie no, znów jakby grupowe, pojedyncze. Na to każda partia i służba powoła swoje, prawda? Więc to nie jest. Natomiast jest problem, jak no, poza modlitwą do Ducha Świętego, żeby nam rozum zwrócił, bo mieliśmy kiedyś. No, więc można, powiedziałbym tak, no, trzeba się do Ducha Świętego modlić, ale też trzeba spróbować być organem wykonawczym tego Ducha, czyli materialnym, i działać na... No, dociekać, według mnie, nam wystarczy prawda. Tak jak w czasach komuny, no przecież nie byliśmy znowu takimi genialnymi negocjatorami w starciu, prawda, ze starymi wyjadaczami komunistycznymi, powinniśmy dyskusję przegrywać. Dlaczego wygrywaliśmy? Dlatego, że oni musieli kłamać, a my nie. Myśmy nawet tą prawdę nieco owijali w bawełnę, żeby nie zaostrzać sprawy, a oni byli zmuszeni kłamać. Więc jeżeli my w tej chwili przyjmiemy prawdę, bo już ją znamy, już wiemy, że zostaliśmy, że to wszystko, co wiemy o ostatnim dwudziestoleciu, jest kłamstwem. Jeżeli potrafimy to kłamstwo odrzucić i sięgnąć po prawdę, to samo to zmieni sytuację o 180 stopni.
No ale w sprawach personalnych, no to tylko lustracja może o tyle, o ile oczyścić tak atmosferę, żeby ludzie nabrali wzajemnie do siebie zaufania. Bo w tej chwili to faktycznie, no nie bardzo wiadomo, co w kim siedzi, prawda?
No koncepcja z 1989 roku, że sądownictwo samo się oczyści, okazała się jedną z największych bzdur, jaką wypowiedziano w tym kraju, prawda? I więc tutaj pole do działania jest ogromne, ale powiem, jest pocieszające. Jadąc właśnie do Torunia, zadzwoniła do nas znajoma, że właśnie też jedzie do Gliwic, bo tworzą się kluby obrony IPN-u. Czyli my nie próżnujemy. Tylko może za mało nas włącza się w akcję, ale ta działalność idzie i na przykład uważam, że kluby obrony IPN-u są najwłaściwszą odpowiedzią Gazecie Wyborczej.
Proszę Państwa, nasi goście już bardzo zmęczeni dzisiaj, wiele godzin w studiu, cierpliwe odpowiadanie na wiele pytań, ale jesteśmy ogromnie wdzięczni za to spotkanie i za no, tak wiele spraw rozjaśnionych i to, że mogliśmy tak swobodnie słyszeć Państwa wypowiedzi i opinie na wiele tematów. No i ponieważ kończy się ta część naszego spotkania, chciałbym poprosić o słowo jeszcze na zakończenie.
No to znaczy, ja chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec z nami. No.
Na zakończenie.
Prawdzie mówią, że nadzieja jest matką głupich, ale tylko wtedy, jeżeli ma się tylko nadzieję i nic nie robi.
Tak.
Jeżeli się przystępuje do działania, nadzieja, wiara w to, że nam się może udać, jest konieczna. I myślę, że tą nadzieję powoli zdobywamy, a co za tym idzie, otwiera się nam droga również do działań praktycznych.
Bóg zapłać, serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, naszymi gośćmi byli Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie.